Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Marek Zimakowski, główny inspektor rybołówstwa morskiego, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mógłbym powiedzieć panie inspektorze, ale tak z przyzwyczajenia też mógłbym panie wójcie powiedzieć, bo jednak przez wiele lat był pan wójtem gminy Przywidz i słuchaczom Radia Gdańsk i mieszkańcom Pomorza na pewno znany jest pan z tej funkcji, ale rozumiem, jest nowa praca.
Każda opcja dopuszczalna.
W ten sposób. Dobrze, to będziemy się trzymali pana inspektora, panie inspektorze, zatem, bo o rybołówstwie chciałbym, od rybołówstwa chciałbym zacząć. Rozumiem, że do Słupska pan teraz musi często jeździć.
Tak, tam jest główna siedziba, ale oddziały zamiejscowe to Gdynia, Szczecin. Oczywiście ta główna siedziba, której podlega inspektorat, to ministerstwo w Warszawie, także tam też często bywam.
My w sumie tak de facto to jest stanowisko w randze ministra.
Tak, tak.
Można powiedzieć też do pana, panie ministrze.
Można, zatem. Tak jak powiedziałem, każda wersja.
Każda wersja jest...
Tak. W zależności od piastunowego stanowiska powinna być adekwatna.
A jak pan ogólnie ocenia tę strukturę, jak to jest, jak główny inspektorat rybołówstwa morskiego jest zbudowany? Bo kiedyś było tak, że były okręgowe inspektoraty, później za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości właśnie zostało to scentralizowane i powstał taki jeden główny urząd. To jest dobra droga?
Na pewno to był ruch dobry, dlatego że jedno, że biorąc pod uwagę kwestie finansowe, to niemal księgowości w poszczególnych oddziałach zamiejscowych jest jedna księgowość. Dobrze mówić jednym głosem, wydawać jak gdyby tym oddziałom zamiejscowym te same dyspozycje. Inspektorzy, którzy kontrolują kutry, powinni też podobnie działać albo tak samo działać. Także to na pewno był ruch dobry i widzę z tej perspektywy czasu, no, moich dwóch niecałych miesięcy pracy w inspektoracie, że łatwiej się zarządza, kiedy podlegają wszystkie jednostki i działają podobnie, na zasadzie tych samych decyzji.
A w jaki sposób pan został głównym inspektorem rybołówstwa morskiego?
No to właśnie pytanie, nawet powiem, że rozszerzane było, czy ja mam jakieś przygotowanie. Natomiast nigdy...
Zaraz o tym porozmawiamy, tak. Ale chodzi mi o to, czy to był konkurs, czy pan został nominowany, jak to wyglądało?
To na pewno był konkurs CV. To nie było tak, że ja nie byłem osobą niezainteresowaną, no bo też nie planowałem przegranej w wyborach na wójta gminy Przywidz, ale to o tym później porozmawiamy. Natomiast zawsze warto przymierzać się do jakichś innych wyzwań. Powiem, że byłem w Radzie Nadzorczej Strefy Ekonomicznej w Słupsku. Byłem też, brałem udział w konkursie na wiceprezesa Strefy Ekonomicznej, ale w roku 19. No to było takie polityczne działanie, wyłanianie kandydata czy osoby. Ja nie byłem osobą partyjną, nie jestem osobą partyjną.
Ale z PSL-em jest pan związany aktualnie? Bo mówi się, że to pani posłanka Magdalena Sroka jest taką pana patronką.
Na pewno
patronką.
Ktoś musi wesprzeć, natomiast na pewno.
Czyli
na
było
pewno.
Wsparcie posłanki
ale,
Sroki.
Ale również z drugiej strony. To nie jest to, że ja byłem osobą obcą dla Koalicji Obywatelskiej. Ja byłem kiedyś w Platformie Obywatelskiej, lata dawniejsze. PSL to genetycznie, bo mój dziadek jako osoba działająca w AK w czasie wojny zakładał na Mazowszu Stronnictwo Ludowe. Także poza tym jestem tam, gdzie jest taka potrzeba i chcą mnie.
Rozumiem. Czyli jak to w polityce? Trzeba tam, w którą stronę wiatr wieje, tam patrzeć po prostu.
No tutaj, jeżeli chodzi o politykę, to w inspektoracie to jest wykonywanie zadań w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej i nasze przepisy prawa związane z rybołówstwem.
A wracając do odpowiedzi na pytanie, to był konkurs otwarty? Ilu było kandydatów?
No to by trzeba zapytać w ministerstwie.
Pan tego nie wie.
Tak, bo wnioskuje minister. Wiem, że były jeszcze inne osoby. Wnioskuje minister, a podpisuje ten wniosek premier Rzeczypospolitej, aktualny premier.
Gdybyśmy mieli o kompetencjach rozmawiać, gdybym pana o to zapytał, to jakie pan ma kompetencje do tego, by takie stanowisko pełnić? Bo jednak przez te ostatnie 3 kadencje był pan w samorządzie. Przywidz nie jest gminą nadmorską, nie posiada tak, przystani rybackich. Więc.
Ja nie ujmowałem tego no, ważnego elementu w swoim CV, ale lata dawne, w tamtym wieku, byłem studentem studium morskiego w Kołobrzegu przy Technikum Rybołówstwa Morskiego. Też w 2005 roku niewiele brakowało, byłbym importerem ryby z Afryki Zachodniej.
Gatunki inwazyjne pan chciał tu sprowadzać.
Nie
żartuję
właśnie,
oczywiście. Tak, tak.
Butterfish, ryba, która została wyparta, to był majstersztyk marketingu w tamtych czasach, kiedy zastąpiono szlachetną rybę butterfish rybą z jakiegoś majora z Azji Południowo-Wschodniej.
Mówi pan o Pandze.
O Pandze, tak.
I o Maślanie, tak to rozumiem.
Jeżeli chodzi o to moje działanie, to jest zarządzanie. Jeżeli ktoś działał w samorządzie, szczególnie na tym tak zwanym najniższym szczeblu, to poznawał różne aspekty działania. Również poznawał samorządowców, którzy na wybrzeżu nie tylko są skupieni wokół, niech będzie tam Kaszub, Kociewia, chociaż Kaszuby to też tereny nadmorskie. Poznanie osób, poznanie ludzi, a rybaków szczególnie, bo działanie inspektoratu to jest działanie w symbiozie. Kontrola ze strony inspektoratu, ale też szacunkiem dla rybaków, do rybaków. Bo jedni bez drugich nie będą funkcjonowali. No, rybacy będą funkcjonowali, ale jeżeli chodzi o te obostrzenia unijne i krajowe, dbałość o ten dobrostan morski, to musimy zgodnie działać, żeby jak najdłużej rybacy działali, a inspektorat też nie musiał działać restrykcyjnie
przeciwko,
wobec tak.
Rozumiem, rybakom. No właśnie, bo tam jest kilka kwestii takich, powiedzmy, ideologicznie bardzo spornych, dotyczących przyszłości rybołówstwa ogólnie. Chociażby to, czy ważniejsi są ci mali rybacy, czy bliskomorscy, tak można powiedzieć, czy wielkie koncerny, które korzystają z tak zwanych połowów paszowych chociażby, chociaż różnie to jest oceniane, czy one powinny się odbywać, czy są legalne, czy nie są legalne. To jest osobna kwestia. Ale rybacy często mieli pretensje do głównych inspektorów, czy do okręgowych inspektorów, że oni przymykają oczy na działanie tych dużych jednostek, tych potentatów na morzu. Co pan o tym sądzi?
To jeżeli mogę, to trochę historii. Pisałem pracę doktorską na temat żeglugi bliskiego zasięgu.
Promowej, tak jak sprawdziłem.
Tak. Nie broniłem, ale pisałem. Przy tym poznałem wiele aspektów również morskich. My byliśmy potentatem, jeżeli chodzi o rybołówstwo morskie. My byliśmy takim zaopatrzeniowcem dla krajów Europy Środkowej, jeżeli chodzi o rybę. Potężne firmy, Dalmor, Gryf, Korab, te firmy utrzymywały ten poziom rybołówstwa w Polsce.
Nie wytrzymały konkurencji z...
Nie, dla mnie to była dziwna sytuacja. Nie chciałbym tutaj jakichś swoich teorii wprowadzać, ale jeżeli innym się opłaciło, to nam również. Byliśmy potentatem, jeżeli chodzi o połowy kryla. Był taki moment w latach 70. Chodziło o takie zabezpieczenie półek w sklepach inną żywnością, innego rodzaju produktem. Także były to eksperymenty. Każdy rodzaj żeglugi w Polsce był na wysokim poziomie. Potem, no co się wydarzyło, to jest już takie, ja wiem, temat dla historyków, dla socjologów, dlaczego my z takiego potentata, też żegluga, polska żegluga, polska linia oceaniczna, wypadły z obiegu, mając prawie 300 statków.
To jest osobna historia o podatkach. Ale... pewnie i banderach i innych, innych sprawach.
I płacach. A jeżeli chodzi o rybołówstwo, dobrze, że ono jeszcze jest, bo to czasami ja spotkałem się z rybakami, z rodzinami. Tradycja rodzinna i takie fajne działanie, kiedy rybak swoim kutrem, podziwiam te osoby, bo to są małe jednostki, łowią ryby, mają własne restauracje i ta ryba jest sprzedawana na miejscu. Jeżeli chodzi o te jednostki inne, tak zwane przemysłowe połowy, czyli te pelagiczne, łowiące wszystko, co tam po drodze, oczywiście przy ilościach, no nie jest to coś, co sprzyja środowisku morskiemu, szczególnie na Bałtyku. To środowisko jest już przetrzebione, tutaj brakuje...
No, mówi się wręcz o katastrofie ekologicznej, jeżeli chodzi o ryby w Bałtyku. Tak?
Może jeszcze
nie ekologicznej, ale o katastrofie.
Szacunkiem podejdziemy do tych zasobów, poddamy się tym tak zwanym restrykcjom połowowym, ograniczeniom, to nie wiem, czy się odrodzi szczególnie ta populacja dorsza, bo tutaj to jest takie atrakcyjne.
Ale przepraszam, wejdę w słowo, jak na to spojrzeć, bo często polscy rybacy mówią tak, no my na południowym Bałtyku tutaj jesteśmy objęci różnymi ograniczeniami, a nasi koledzy z północy co?
Mówimy o Szwecji?
Na przykład.
Też łowią, ale tam jest bardzo mało jednostek. Dochodzi do tego, że utrzymywane są punkty kontroli inspektorów Szwecji, ponieważ tam zawijają polskie statki. Szwedzkie statki kutry już nie łowią. Także jest to już taki w zaniku działalność. Bałtyk jest terenem ograniczonym, tutaj nie ma wymiany wody pomiędzy oceanem, żeby ta woda słona, która wchodzi...
Żeby były tak zwane wlewy zasilały, tak, żeby, Morze Bałtyckie. Żeby, ale przepraszam, bo tak no to polskie rybołówstwo też było tak plasterkowane, można powiedzieć, w ostatnich latach i coraz bardziej się kurczyło. Różne etapy tego mieliśmy, jak chociażby też odchodzenie części rybaków od zawodu i zmiana na tak zwane rybołówstwo rekreacyjne. To też wielki problem, bo kiedy został zakaz połowu dorsza wprowadzony, no to też te rodziny około, tak to się szacuje, że to jest 200 przedsiębiorców na całym wybrzeżu, no też nagle stracili możliwość zarobkowania, a wcześniej sami odchodzili od zawodu rybaka, żeby spróbować go wykonywać właśnie w tej formie rekreacyjnej. I taki problem nierozwiązany od lat przez rząd i Prawa i Sprawiedliwości. W poprzednich latach wiele protestów, też kutry wypływające na wody Zatoki Gdańskiej, na Zatokę Szczecińską, jeżeli dobrze pamiętam, w kilku miejscach, blokowanie dróg, też co odczuli turyści chociażby w sezonie letnim jadąc nad morzem. Jest jakiś pomysł, jak rozwiązać ten problem, taki konkretny, namacalny problem związany z rybołówstwem?
To wrócę do zmiany ilości jednostek łowiących, że się zmieni. Oczywiście było na Bałtyku chyba około 1500 takich jednostek, teraz jest 800. Natomiast na Zalewie Wiślanym tam przybywa jednostek. Czyli jest to miejsce tak atrakcyjne, albo może nieszczególnie chronione, że tam się odbywają te połowy i przybywa jednostek. Jeżeli chodzi o te turystyczne połowy, no temat nierozwiązany. Jeżeli takim atrakcyjnym połowem to był połów dorsza.
Ludzie korzystali, tak, przyjeżdżali z takiej usługi,
jeżeli
w ten
jest
sposób czas.
Okres czy ochronny, czy jest ograniczenie w połowach, teraz no, można łowić, jeżeli chodzi o kutry, dorsze w tak zwanych przyłowach, przy okazji.
Nie, no to jest jasne, tak. Tylko pytanie jest, czy tym rodzinom, czy osobom, które prowadziły ten biznes, państwo nie powinno tego w jakiś sposób zrekompensować, bo inne kraje Unii Europejskiej to zrobiły, a Polska nie.
Ale które kraje, bo...
No takie argumenty przedstawiają rybacy rybołówstwa rekreacyjnego, nie wiem, Duńczyków tam podają, jeżeli dobrze pamiętam. No to już jest sprawa sprzed lat, kiedy minister Grubarczyk był ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. I nie rozwiązał tej sprawy mimo wielu obietnic. Pytanie, czy pan będzie lobbował chociażby w rządzie, żeby jakoś...
Na pewno trzeba temat rozpoznać, bo co innego kutry. To była działalność przez lata rodzinna, taki biznes rodzinny. Co innego turystyka rybacka. To innego typu łodzie. Czasami rybacy też się, że tak powiem, przestawiali na te połowy rekreacyjne. Ale jeżeli... Nie było już jak gdyby możliwości odłowów tych rekreacyjnych, no to albo łodzie złomowano, albo łowiono w sposób tradycyjny. Natomiast jeżeli ktoś otwierał sobie działalność opartą o rybołówstwo rekreacyjne, czyli dostosowywał jakąś łódź szybką, bo też takie są, to znaczy, że to jest przestawienie się z działalności na inną działalność. To jest całkiem inny temat. Co innego rybołówstwo morskie, uważam, a co innego... rekreacyjne połowy w oparciu o nabycie łodzi służącej tylko tej działalności.
Z tego co wiem, to były też nierzadko wcześniej kutry, które należały do rybaków, którzy byli zachęcani do tego, żeby opuścić zawód rybaka. No, to już zostawmy ten temat, tak. Bo czas nam ucieka, a ja bym chciał jeszcze trochę o gminie Przywidz, bo jednak wybory samorządowe pan przegrał ostatnio po 3 kadencjach. Jaka to była różnica głosów?
No to było 10 głosów.
A pamięta pan, jaką różnicą pan wygrał w poprzedniej kadencji?
W poprzedniej powiem, że to też nie był taki wynik super, bo jeżeli ktoś całkiem nowy pojawia się i już zdobywa 38% głosów, ja rozumiem, te 25-20 to zawsze
to
będzie.
To czym pan mieszkańcom podpadł, jak pan sądzi?
Powiem, że nie wiem. Ostatnie takie informacje, że nie chodziłem od domu do domu, co robi mój kontrkandydat. Albo nie rozdawałem długopisów. Czasami zmęczenie materiału, czyli ludzie chcą odmiany, a być może nawet ta fala, jaka 15 października się pojawiła, czyli zmiana najwyżej i to powodowało, że też na niższych szczeblach samorządu też mieszkańcy oczekiwali zmiany, chcieli zmiany. Natomiast też
a może, przepraszam, jakieś konkretne sprawy związane z gminą, bo tak jak przejrzałem, czym mieszkańcy żyli w ostatnich latach, to chociażby sprawą lotniska na terenie gminy Przywidz, gdzie były dość duże kontrowersje związane z... Też takie lotnisko rekreacyjne, niewielkie, część mieszkańców narzekała na has. Była sprawa areny Przywidz chociażby, którą niektórzy uważali za zbyt dużą i niepotrzebną w gminie inwestycję, w której później niewiele się działo i miała ona straty przywieźć. Czy kontrowersje z ośrodkiem pomocy społecznej na przykład związane? Może to wszystko
powiem, panie redaktorze, że to są totalne bzdury. Jeżeli chodzi o lotnisko, jeżeli chodzi o jakieś tam składowiska odpadów, ja byłem 3 razy w prokuraturze i to były takie tematy szyte na grubo. W przypadku tego lądowiska to jeszcze 2 lata temu jeździliśmy do Iławy na przesłuchania, ponieważ ktoś zaparł się, że urząd wykonał jakiś niepotrzebny ruch, który spowodował, że temat się pojawił. Przedsiębiorca prywatny, dysponujący terenem, zaprosił spadochroniarzy z samolotem, żeby latali. Gdyby on dopełnił procedury, gdyby to było na 100% legal, to by to było. To był ciekawy dla krajobrazu i atrakcyjny punkt. Natomiast tutaj działania gminy nie było. Poza opinią, jakie działania mogła gmina podjąć, jeżeli chodzi o to lądowisko? Ściąganie do gminy gazu łupkowego, potem składowisko odpadów, jakieś tam i przy tym prokuratura. Ja miałem chyba z 5 spraw prokuratorskich. Nawet ostatnia pani kupiła działkę i ja byłem winien. Biegli wykazali, że nie było tutaj mojej żadnej winy. Jak chce się komuś dokopać, a nie ma argumentu, to się tworzy takie legendy. Arena Przywidz. To nie wójt zbudował sobie, rada gminy decydowała, nawet rada, w której ja miałem mniejszość. To jest paradoks. Natomiast tego typu obiekty nie utrzymują się. Buduje się dla społeczeństwa. Tyle wydarzeń, jakie tam się odbywały, to powiem, że pozazdrościć może obecna ekipa, bo teraz się właśnie nie dzieje. Nie budowaliśmy po to, żeby tylko było, żeby to był pomnik. Budowaliśmy po to, żeby młodzież się rozwijała. Proszę sprawdzić, jak sportowo gmina Przywidz teraz wygląda. To jest czołówka piłki ręcznej, futsalu. Odbywają się mecze na wysokim poziomie, koncerty. To nie będzie zarabiało.
Muszę panu przerwać. Tak. Na to pytanie pan odpowiedział, ale czas nas powoli kończy, to tak na koniec jeszcze. Kiedyś pan o stanowisko wójta gminy Przywidz jeszcze powalczy, żeby tam próbować wrócić, czy to już rozdział zamknięty?
Biorąc pod uwagę...
Czy w polityce nie ma rozdziału zamkniętych?
NIP. Nie mówi się nigdy, ale ja bym już do tej samej rzeki nie wchodził. Natomiast będę wspierał, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie to, że będę się angażował w politykę przeciwko obecnemu wójtowi. Deklarowałem pomoc, deklarowałem wsparcie. Byłem na sesji Rady Gminy. No, wójt podjął politykę wymiany kadr. Czym mogę powiedzieć, że obciął sobie głowę, bo nie wymienia się kadr nigdy na początku. Może to być etap, ja wiem, w ciągu roku analizowany. Natomiast wzięcie osób, które nie mają doświadczenia, powoduje to, że są takie pomówienia, że hala niepotrzebna, to niepotrzebne, w GOPS-ie afera. Jaka afera?
Tutaj stawiamy kropkę, tak. Bo czas nas niestety nagli. Bardzo dziękuję panie ministrze, panie wójcie, panie inspektorze za rozmowę.
Dziękuję również.